Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem. Zaprasza Ilona Szwajcer.
Ewa Wójciak, Teatr Ósmego Dnia. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Grzegorz Ziętkiewicz, publicysta, tłumacz, dziennikarz, ziętkiewiczblog.onet.pl. Przez lata związany z Radiem Wolna Europa. Natomiast dzisiaj Dzień dobry, przepraszam. Chciałam z wami porozmawiać o mediach publicznych i poprosić was o to, żebyście być może, to trudne, ale może nie, wyobrazili sobie Polskę bez mediów publicznych. Bo mamy takie dwa właściwie podejścia do tego tematu. Pierwsze to jest takie, że bez mediów publicznych absolutnie nie wyobrażamy sobie dalszego życia społecznego. I jednym z takich znanych, chyba nie głupich ludzi, jest Jerzy Sosnowski, który mówi tak, przepraszam za sformułowanie, ale media powinny spełniać funkcję wychowawczą. Co pod tym się kryje, oczywiście wszyscy wiemy. Stworzenie szansy kształtowania artystycznej wrażliwości, orientacja we współczesności, wiedza o przeszłości, empatia, higiena życia, tego wszystkiego mają uczyć media, czyli misja publiczna. Ale jest drugie stanowisko. Zgodnie ze zwolennikami tego mówi się zlikwidować media publiczne. Do czego potrzebna jest telewizja? Do transmisji mszy w Watykanie, do emisji reportażu, którego i tak jak na lekarstwo, bo przecież reszta to seriale, tańce na lodzie, gadające głowy. To mamy w prywatnych telewizjach. To trzeba wszystko po prostu sprzedać. Dwa skrajne zupełnie stanowiska. Wyobraźmy sobie Polskę bez mediów publicznych.
Dyskusja jest teoretyczna, myślę sobie. Możemy oczywiście przyjąć, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, że mamy trzy ogromne stacje amerykańskiej telewizji prywatnej. Tylko po co mamy sobie to wyobrażać? Jesteśmy w Europie. W Europie mamy medium publiczne, pierwsze historycznie rzecz ujmując, jakim jest BBC. U naszych sąsiadów zachodnich mamy medium publiczne ogromne, jakim jest utworzony na wzorzec BBC Związek Rozgłośni Radiowych i Telewizyjnych pod ogólną nazwą ARD. Grupa robocza stacji radiowo-telewizyjnych Republiki Federalnej Niemiec, wyśmienicie funkcjonująca, oparta o opłaty radiowo-telewizyjne słuchaczy i telewidzów. Koło już wynaleziono. Radio i telewizję wymyślono publiczną już dawno. W międzywojennym dwudziestoleciu powstała BBC w Wielkiej Brytanii. W 1949 roku na jej wzór utworzono w RFN-ie publiczne radio i telewizję. Wyśmienicie funkcjonują, zapewniają niezależność od w danym momencie rządzącej ekipy. Nie ma żadnej możliwości, że jeśli przyjdzie pan Kwiatkowski, to pana Kaczmarka z telewizji jutro wyrzucą. Kto to śledzi? Co to za telewizja, w której wczoraj rządzi Wilstein, a jutro kolejny Farfał. Przecież to bez sensu.
Panie Ewo, można sobie wyobrazić Polskę bez mediów publicznych?
Ja sobie nawet nie muszę specjalnie wyobrazić, ponieważ ja właściwie żyję w Polsce bez mediów publicznych. Mam telewizję, w której właściwie tylko oglądam się, jak potrzebuję informacji, TVN24. Jak oglądam kino, to mam tam Kanał Plus albo Ale Kino. Bardzo rzadko znajduję coś, co mnie interesuje w pierwszym lub drugim programie, na ogół późną nocą. Ja nie oglądam seriali, w związku z tym dla mnie telewizja publiczna mogłaby nie istnieć, bo ona zdaje się głównie stoi serialami, polskimi serialami, toczą się od wczesnego popołudnia,
to coś,
przyjścia
to
z pracy do późnego wieczora.
Publiczną
no, ale ja się do tego odnoszę, tak. I widzę, bo widzimy to codziennie, jak funkcjonuje ta telewizja publiczna, również w sensie dysponowania tymi pieniędzmi, które z tegoż abonamentu płyną, czyli od podatników. To ja w ogóle wolę się odwrócić tego plecami i nie wiedzieć. To jest problem też taki, że mamy tak rozchwianą jakąś taką etykę we wszystkich dziedzinach życia.
Albo nie mamy jej w ogóle.
Albo nie mamy jej w ogóle, że trudno to w ogóle oddzielać, prawda? Bo my tego nie wyłącznie prawnie, ani wyłącznie tym, że będziemy płacić na telewizję i na media publiczne, to my się nie dorobimy przyzwoitych mediów publicznych.
Czy ja dobrze rozumiem, że pani Ewa mówi, że można telewizję publiczną zamknąć, zlikwidować, sprzedać, a pan Grzegorz mówi, że są wzorce, z których można i łatwo można skorzystać i warto to zrobić i nie zamykać?
Ja się całkowicie zgadzam z Grzegorzem, bo troszkę też pętałam się po świecie, po Europie właśnie i wiem, jak funkcjonuje mniej więcej te telewizje niemiecka na przykład. Ale mówię o tej naszej, no mówię, po prostu ja z tego nie korzystam. A nie korzystam, ponieważ to, co pokazuje telewizja publiczna, nie jest potrzebne do niczego.
Na ostatnim Kongresie Kultury Polskiej w Krakowie grupa twórców podjęła się takiego, nie wiem, czy to jest jakiś syzyfowy wysiłek, to zobaczymy, jakie będą efekty wysiłku napisania nowej ustawy i zrobienia tego w taki sposób, o jakim pan mówił i jaki wyobrażamy sobie, że powinien w efekcie mieć kształt? Czy jest szansa, żeby z tego środowiska wypłynęły takie projekty, które zadowolą, no właśnie nas wszystkich, którym się wydaje, że to tak, teraz powiem, dalej być nie może, a trwa to od lat?
Ale co wymyśleć od nowa? Może ja podam mały przykład. Dwie główne stacje telewizji publicznej. Jedynka, znana właśnie pod tym, pierwszy właściwie mówią o sobie producenci niemieckiej jedynki telewizyjnej, i dwójka, CDF, Zweites Deutsches Fernsehen, druga telewizja niemiecka. Weźmy jej przykład. Rada telewizyjna, kadencja, 4 lata, 77 członków. Nie więcej niż 30% to politycy i przedstawiciele partii. Przy czym, zupełnie inaczej niż u nas, przedstawiciele rządu i poszczególnych landów, czyli po naszemu mówiąc sejmików, które u nas w ogóle nie mają w tym nic do powiedzenia. Następnie przedstawicieli partii, a później kościołów, związków zawodowych, związków pracodawców, organizacji zawodowych, na przykład urzędników, niemieckiego związku przemysłu, handlu, rolnictwa, związków zawodowych dziennikarzy, związków miast i powiatów. Przecież mamy.
I to
przedstawiciele
działa?
W ogóle u nas nie mają w tej materii nic do powiedzenia. Związków Ochrony Środowiska, Niemieckiego Związku Olimpijskiego, przedstawiciele edukacji, nauki, sztuki, kultury, filmu, wolnych zawodów, organizacje obrony praw dziecka, rodziny, Caritas, Niemiecki Czerwony Krzyż i tak dalej.
I to działa?
I to
działa. I można to przełożyć na polskie warunki? Teoretycznie tak, ale...
Spotyka się 4 razy w roku, działa przez 4 lata, ma 77 członków, i nie ma związku z tym, czy Merkel jest kanclerzem, czy Schröder. Jakoś można. No to skoro oni potrafią, to znaczy, że co? Że jesteśmy głupsi? A może nie, może po prostu mamy partie polityczne, które udają, że są głupsze, ale tak naprawdę, to jak jest u władzy PSL, to będzie fajnie, jak prezesem będzie człowiek bliski PSL, a jak jest PiS, to będzie fajnie,
ale
jak jest bliski
PiS. Ale przecież dawno już wiadomo, że posiadanie telewizji nie przekłada się na zwycięstwo w wyborach.
No to ostatnio mówił premier Tusk, tylko ja nie wiem, czy tylko mówił, czy też wierzył.
Czy możemy oddzielić telewizję od radia publicznego w naszym kraju, w sensie tego, co wymaga rzeczywiście zmiana, co niekoniecznie? Czy wysłuchacie polskiego radia?
No ja jestem uzależniona od Tok FM, to już powiedziałam, muszę się przyznać. Brakuje mi tam czegoś, co zaspokaja czasami Trójka, czasami Radio Merkury, czyli w Tok FM nie ma reportażu. Natomiast jeżeli chodzi o publicystykę, takie debaty społeczne, to mi w zasadzie wystarczy.
To co, zamykamy?
Nie, jestem człowiekiem polityczno myślącym. Ja oglądam i słucham Euronews. Nadają w 8 językach. 2 z nich znam nie najgorzej. Po polsku niestety nie nadają. Polska telewizja publiczna wielokrotnie odmówiła współpracy. Euronews próbowało włączyć jako 9 język polski. Jest rosyjski. Nie ma polskiego, bo jeszcze prezes Urbański nie był zainteresowany. To też jedna z odpowiedzi na nasze możliwości na okno światowe, gdzie mamy w Euronewsie cały piękny zestaw wiadomości ze świata w pigułce, a nie gadające głowy, jak w publicznych lub w prywatnych polskich telewizjach.
Właśnie, czy możecie sobie wyobrazić telewizję publiczną taką waszych marzeń? Jaka to powinna być telewizja, którą ty byś chciała oglądać, a nie tak jak teraz mówisz, że wystarcza ci TVN24, bo żyjesz szybko i potrzebujesz tylko pewnych newsów.
Myślę, że sobie wyobrażam telewizję bez seriali albo z niewielką ilością seriali inteligentnych i rzeczywiście mądrych. One mogą być edukacyjne, mogą być interesujące. Wyobrażam sobie taką telewizję, która nie będzie się posługiwała wówczas jako jedynym kryterium oglądalności, tylko będzie starała się proponować programy tak zwane trudne,
ambitne.
I ambitne, bo ja jestem głęboko przekonana. Ja to znam ze swojego doświadczenia, niby innego, ale jednak też jest to doświadczenie uprawiania takiego poletka, gdzie przekonuje się do wyższej sztuki ludzi niekoniecznie od razu do niej chętnych. Na przykład te plenerowe spektakle, prawda? To jest zgrane czasami dla zupełnie zwyczajnych ludzi, którzy w życiu nie byli w teatrze. A naprawdę to ma sens. Oni zostają do końca spektaklu. Oni nie idą znudzeni, tylko zostają do końca spektaklu. Jestem przekonana, że to spełnia taką swoją wówczas rolę edukacyjną, że to zmienia troszkę ich wyobrażenia estetyczne, że to ich uwrażliwia. I telewizja powinna działać tak samo. Podnosić, a nie dostosowywać się do tego, co najniższe. No.
I przede wszystkim powinna pamiętać, że dany kraj, a więc i Polska, to nie jest Warszawa. Jedynka niemiecka nadaje swoje wiadomości z Hamburga codziennie, a stolica jest przecież w Berlinie. Dwójka ma swoją główną redakcję w Moguncji, w stolicy nad Renie Palatynatu, do Berlina paręset kilometrów. Na jedynce niemieckiej mamy w rytmie zmieniającym się publicystykę polityczną dotyczącą tematów krajowych, jak i zagranicznych, gdzie istnieje 5 niezależnych od siebie w tej materii redakcji. Jeden magazyn robi raz na 5 tygodni Berlin, drugi magazyn robi Hamburg, trzeci magazyn robi Kolonia, czwarty magazyn robi Monachium. Gdzie w polskiej telewizji publicznej jest Kraków? Gdzie gdzie jest Wrocław, gdzie jest Gdańsk, Poznań, jest tylko przecież Warszawa. Poznań zajmuje się wypadkiem na ulicy i pan komisarz policji prezentuje nam się co drugi dzień w teleskopie. Przepraszam, to nie jest żadna telewizja publiczna. To jest telewizja osiedlowa.
Telewizja publiczna, tak jak Ewa mówiła o tych spektaklach plenerowych, ja mam takie nieodparte wrażenie, że ona powinna dawać taką ofertę, żeby ludzie przypadkiem, którzy się na nią przypadkiem natkną, trafiali na coś, co ich zainteresuje i co ich pociągnie wyżej właśnie.
I co ich pociągnie wyżej. Oczywiście, że tak. Absolutnie tak.
No, ale i tu ten balans telewizji publicznej wyśmienicie funkcjonuje. Mianowicie mamy program ciekawszy, ambitniejszy, trudniejszy. On oczywiście idzie niestety o 23, ale nie wyklucza to tych, jak powiedzieliśmy, idiotycznych seriali, bo ich w telewizji publicznej niemieckiej jest cała masa. To nie znaczy, że nie należy o 23 mieć jednego dnia super inteligentne talk show, gdzie nie rozmawia się na zasadzie Kuba Wojewódzki, czyli ja idiota z tobą idiotą, zrobimy z siebie wspólnie idiotę co chwilę, tylko gdzie rozmawia się z ludźmi z polityki, w tym międzynarodowej, w tej krajowej, regionalnej, gdzie właśnie ten Kraków, ten Hamburg, ta Kolonia, ten Gdańsk są na co dzień w tej ogólnokrajowej telewizji. A u nas Poznań przecież nie istnieje na mediach i nie o Poznań mi tu chodzi.
Bo w ogóle nie ma rozmów w naszej telewizji. W naszej telewizji są z tego talk show, akcent przyłożony jest na show. Nikt tak naprawdę nie chce rozmawiać, a niczego się dowiedzieć. Pytania są pozorne, bo one są zadane tylko...
David Letterman też ma show, ale zupełnie inne.
Ja też znam te, bo niedawno byłam w Nowym Jorku i widziałam rozmaite programy i talk show, i rozmaite programy publicystyczne i widziałam ku swojemu zdumieniu dziennikarki, które miały między 50 a 60 lat, nie były po żadnych zabiegach liftingujących, były bardzo zwyczajnie ubrane i nie kryły ani wieku, ani jakichś tam defektów urody, bo w ogóle nie o to tam chodziło, bo one tam były po to, żeby zadać jakieś pytanie człowiekowi, którego zaprosiły i to on tam był najważniejszy.
Miały wiedzę.
I on miał powiedzieć to, co miał do powiedzenia widzom, a te dziennikarki, redaktorki były tam po to, żeby dobrze zadać pytanie, no i po to, żeby go zaprosić.
I tak sobie myślę, że telewizja publiczna mogłaby być świetną alternatywą dla tych innych, uzupełnieniem, ale nie tym samym. Tymczasem stało się tak, że dobijać chciała do oglądalności, do poziomów i nic z tego nie wyszło. Przeciwnie, zniszczyła się sama na własne życzenie. Właściwie te przykłady, które podaliście, są budujące. Znaczy, wiecie jak, czym to powinno być? Dlaczego nie można tego zrobić? Jesteście w stanie napisać taki, oczywiście może nie tutaj we dwójkę sami, ale no usiąść tak, jak tamci ludzie z Kongresu Kultury chcą zrobić. Co się dzieje, że się u nas nie udaje?
Powinniśmy się przede wszystkim pochylić nad edukacją od przedszkola włącznie, dlatego że mam wrażenie, że lekcje altruizmu społecznego, społeczeństwa obywatelskiego, postawy obywatelskiej, gry zespołowej, to są lekcje, które powinny się zaczynać od trzeciego roku życia, kiedy dziecko idzie do przedszkola, bo to jest problem tego społeczeństwa, dlatego że my nie stworzymy takiej rady, o jakiej mówiłeś, programowej, ponieważ u nas jest myślenie głęboko zakorzenione w naszej mentalności.
Bo społeczeństwo obywatelskie
u nas raczkuje. Musimy kogoś wsadzić do tej rady programowej. Koniecznie. Że to musi być ktoś nasz.
Więc
nasz
nie ma woli.
Szwagier.
Więc nie ma dojrzałości ku temu?
Nie ma.
Nie ma w związku z tym przekonania ku temu.
Nie ma.
Zmienić.
I są teraz... takie te diagnozy społeczne, takie, które tam często prezentuje profesor Czapliński, z których wynika, no, jest podobno tak się dzieje, że w Holandii rzeczywiście uczy się dzieci zespołowości. Uczy się grania
na całość, dla całości,
dla wszystkich. Jedenastkę, tak.
Ojej, ale to nie chciałabym się z wami tak żegnać, że u nas się, no bo u nas tak jest i co? I tak ma być? Tak zostanie? Ja zadaję zawsze najnaiwniejsze pytania na świecie. To znaczy, już wiemy, że tak jest i dlaczego tak jest, ale czy to się może zmienić? Panie Grzegorzu, ile lat trzeba, pani Ewo?
Minęło 20 lat, gdy mogliśmy to już zmienić. To jest temat naszej infrastruktury, bo ona jest i umysłowa, i techniczna. Gdzie są nasze autostrady po 20 latach?
No niestety.
Gdzie jest nasza szybka kolej po 20 latach?
Oho, nie ma. Nie będzie.
Chyba nigdy nie będzie.
Jeszcze przez najbliższe 20.
Właśnie.
A to tak blisko, ta szybka kolej, taka fantastyczna. No ale co? Jesteśmy takim narodem nieudacznym?
Dosyć chyba jesteśmy narodem nieudacznym. Ja tam specjalnie złudzeń nie mam. Można to różnie usprawiedliwiać, ale niewątpliwie mając różnego rodzaju talenty, mamy też dramatyczne wady, nad którymi trzeba pracować.
To nam powiedzą teraz nasi słuchacze.
Że to wszystko się może zmienić i to się na pewno zmienia. Gdzieś raczkują już jakieś takie mini społeczeństwa obywatelskie. Już się ludzie potrafią zorganizować i działać nie tylko w imię własnego podwórka i podwórka szwagra, tylko działać pro bono publico, dla jakiegoś obszaru, w którym, nie wiem, będą się potem wspólnie wychowywać nasze dzieci, czy teraz coś. To się już dzieje, no tylko się dzieje wolno, bardzo wolno.
Wiecie, co nam powiedzą słuchacze, kiedy wysłuchają i poproszę o odpowiedzi, o reakcję, o komentarz jakiś? Nie podoba się, to się wyprowadźcie.
Tak, tak, to ja czytam na swoim blogu co drugi dzień, a potem jeszcze, że jestem Żydem albo Ubekiem, ale to na tym poziomie to szkoda dyskutować.
Nie, no ja się nie zamierzam wyprowadzić, ja zamierzam w miarę swoich sił i możliwości wskazywać na możliwości rozwiązań, na jakąś drogę, którą można obrać, wszystkim na to, że można coś robić wspólnie i że można to robić bezinteresownie, bo my się tego musimy uczyć, bo ja mam poczucie, że dopadł nas ten kapitalizm rynkowy, nieprzygotowany zupełnie.
Więc tak wysoko się rozpadła.
Tak, i po prostu taki egotyzm i ta pogoń za własnym interesem rozwaliła się na wszystkie ideały, dziedziny
rozwaliła
życia.
Ideały, z których wy wychodziliście jako działacze tego.
Ja nie wiem, czy to tak czarno-biało, że to do 89 było tak idealnie, tak a potem kapitalizm.
Nie do, tylko w tym momencie nastąpiło między 81, a właściwie w 81 i potem w 9, nastąpiło to takie złączenie, takie coś, o co nam
stan
chodziło.
Stan ekstatyczny bardziej.
Wielkie zachłyśnięcie się chwilą wolności.
Krótko trwa
statyczny, to nie był zracjonalizowany rzeczywiście do końca świadomy.
I on się nie przekłada potem na to, co dalej.
W jednym z talk show Żebrowski powiedział bodajże bardzo słuszne zdanie, że jak jeździ do Rosji, to mu zadają wszyscy pytanie, jak to jest, że umieliście tak doskonale wyjść na niezależność w tym okresie właśnie, o którym mówimy, a następnie tak doskonale zdeptać tych własnych swoich przywódców, którzy wam tą niezależność razem z wami i tak dalej.
Polak
więc to jest
potrafi.
Nasz negatywny też, że potrafimy utopić się. To jest ten dowcip, jeden z niewielu, który da się przetłumaczyć na niemiecki, bo zawsze dowcip ma podtekst. A ten się da bezpośrednio, że w piekle każda nacja ma ten swój kocioł i tam siedzi ten diabeł i pilnuje, żeby nikt się nie wychylał i że tylko nad polskim tego diabła nie ma, bo my sami dbamy o to, żeby nikt się nie wychylał.
To miało być o mediach publicznych, a skończyło się na naszej tkance społecznej, na nas samych, jacy jesteśmy. Takie media, jacy my?
Obawiam się, że tak.
Takie
że
drogi,
mamy...
taka policja, taka administracja. Tak, taki mamy... rząd, taki Sejm.
Taki szybki pociąg albo autostrada, żeby nam się raz zdarzyło coś, co się rzeczywiście uda. A najlepiej, żeby zaczęło się w przedszkolu, powiedziała Ewa Wójciak i Grzegorz Jędkiewicz. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Młynek kawowy, czyli rozmowa pod ciśnieniem.